Najmilsi, geneza zła. My, chrześcijanie, wierzymy w Boga, jedynego Boga, który jest stwórcą rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Czyli Bóg podzielił się życiem. W jaki sposób? Najpierw Bóg stwarza, Biblia ukazuje to mocą swojego słowa. Wypowiada słowo i kreuje świat. My mówimy, że tym słowem z objawienia wiemy, jest sam Chrystus, Boży Syn. Przez Niego wszystko się stało. To, co czytamy. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było ono słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało. W Nim było życie, a życie było światłością świata, a światłość w ciemności świeci, lecz ciemność Go nie ogarnęła. I to słowo przyjęło granice ludzkiej natury i tym słowem jest sam Boży Syn. Bóg mocą słowa stwarza najpierw świat duchowy, wypełnia go życiem, powołuje do istnienia ogromną liczbę duchów niebieskich. Jak ogromna liczba! Są na ten temat fragmenty w Biblii, które mówią, że Bóg jest nieskończony w swojej wielkości, w swojej mocy i do nieskończoności zbliża się liczba Jego sług. Te duchy niebieskie nazywamy aniołami. To są ci wysłannicy nieba, nasi towarzysze, którzy nas chronią. Ale znamy aż 9 chórów anielskich. Nasz sposób pojęciowania jest typowo ludzki, dlatego będziemy posługiwali się obrazem, bo nie da się powiedzieć o sprawach Bożych innym językiem. Chrystus też nauczał w przypowieściach, czyli mówił, Królestwo Niebieskie podobne do sieci zagarniającej ryby, do ziarna rzuconego w ziemię, do drzewa, które rośnie. To jest pewien obraz. Bo w chwili śmierci wszystko się wypełni, będzie inne. Ten sposób pojęciowania się udoskonali, zmysły odrzucimy. Kiedy ujrzymy wieczność, zobaczymy to w o wiele doskonalszej formie. A więc Bóg stworzył świat duchowy. Nie można, mówią teologowie, nie można zmusić do miłości, bo świat został stworzony jako wolny. I duchy niebieskie również zostały stworzone jako wolne. Nie można zmusić do miłości. Miłość musi być aktem serca. Te duchy niebieskie zostały stworzone jako rozumne. Mają samą świadomość istnienia. Są duchami czystymi. Duchami, które zamieszkują, po naszemu mówiąc, niebo, czyli tą ojczyznę, do której my zmierzamy wszyscy. Bóg nie zmusza nikogo do niczego. Te duchy też są wolne. Upodobnione do Boga otrzymały rozum. Są istotami rozumnymi i wolnymi. To jest ta druga władza duchowa. Wolność, wolna wola. O niej będziemy dużo mówili, bo ona jest bardzo ważna, gdy chodzi o człowieka i otwieranie się na zło. To właśnie otwieranie woli sprawia, że w człowieka może wejść szatan, czyli zawładnąć jego psychofizyczną strukturą. Te duchy niebieskie zostały poddane próbie miłości, jak mówi objawienie. Była to próba miłości. Do końca nie wiemy, na czym ona polegała. Na pewno pycha była początkiem grzechu. Tutaj teologowie, odczytując objawienie oraz mistycy, którzy mieli wizję grzechu aniołów, mówią, że cała walka i cały bunt tych duchów niebieskich poszedł o człowieka, o stworzenie człowieka jako stworzenia na obraz i podobieństwo Boże. I że w tym momencie, kiedy Bóg objawił duchom niebieskim swój plan, część z nich odrzuciła ten plan. Po pierwsze, mówią teologowie, mieli uznać w Bogu Stwórcę i Pana. Tu nie było problemu. Nawet szatan w niektórych egzorcyzmach, kiedy mówi o swoim grzechu, to też mówi o tym. Po ludzku rozumując, mówi, mieliśmy dość czasu, żeby podjąć decyzję. W rozumieniu ludzkim, że Bóg jest Panem świata, nie było wątpliwości. Ale kiedy sytuacja poszła dalej, że Bóg zapragnął stworzyć człowieka na obraz i podobieństwo swoje, połączyć świat duchowy z materialnym i że ten człowiek zostanie kiedyś wywyższony ponad aniołów, że sam Bóg przyjmie naturę tego człowieka, tego stworzenia, w tym momencie ci aniołowie najwyższego kalibru, czyli tak po naszemu znowu mówiąc generalicja w wojsku, zbuntowała się przeciwko Panu Bogu, czyli nie zaakceptowali tego planu. Kiedy jeszcze ujrzeli w tej wizji, mówią teologowie, Chrystusa wiszącego na krzyżu, mówią mistycy, że to był ten bunt, nie będę służył takiemu Bogu. To non serviam pojawia się też w Biblii, nie będę służył. Pycha, tylko ja jestem godny tego, że Bóg przyjął granice mojej natury, żebym ja stał się Bogiem. I dlatego Lucyfer, Luxferos, świecący, ten pierwszy ten najbliższy, bo niosący światło, ukazywany jest jako ten, który niesie coś niezwykłego, ogromną tajemnicę. Chrystus mówi, ja jestem światłością świata. Być może jego misją było przynieść to światło na ziemię. To jest ogromna tajemnica. W tym momencie odrzucili cały ten Boży plan. I co się okazało? Tutaj znowu objawienie częściowo nam o tym mówi, ale mistycy, teologowie mówią, że w tym momencie ten najmniejszy z aniołów, najprawdopodobniej najmniejszy z aniołów, bo szatan o nim mówi pogardliwie, Michałek, ten Michałek, na którego nikt z nas nie zwrócił uwagi, że on stanął w obronie Stwórcy. To zawołanie, któż jak nie Bóg może ustanawiać prawo? Kto jak nie Bóg jest godzien miłości? Komu jak nie Jemu należy się nasza służba i wdzięczność? Po ludzku, rozumując, nie miał żadnych szans. No bo szeregowy w wojsku, jak zbuntuje się przeciwko generalicji, wiemy jak to się kończy, prawda? W tym momencie, kiedy wypowiedział to słowo i stanął w obronie Stwórcy, mówią teologowie, mistycy, zaczerpnął z Trójcy Przenajświętszej dosłownie ogień, który wyszedł, ogromną moc, która go wyniosła ponad wszystkich aniołów. I mocą tego słowa strącił szatana i wszystkie zbuntowane z nim duchy na ziemię. Jest to opisane w tej wizji, gdy chodzi o apokalipsę świętego Jana Apostoła. Pojawia się wąż, starodawny smok, któremu na imię szatan. I on występuje do walki z Michałem Archaniołem. To jest obraz tej walki. Kiedy on nie przemógł, został strącony na ziemię. 1/3 gwiazd niebieskich zagarnia jego ogon i pociąga ku ziemi. Jest to pewien obraz, pewien opis biblijny, który sugeruje nam, mówią bibliści, że być może aż 1/3 duchów niebieskich zbuntowała się przeciwko Panu Bogu. Pamiętam takie rozważania teologiczne na temat grzechu szatana i też jeden z autorów cytował słowa, które szatan sam wypowiadał w egzorcyzmach, kiedy zmuszony przez kapłanów mówił o swoim grzechu, ale też kiedy go pytano, ilu was jest, to szatan mówił, gdybyście mogli nas zobaczyć, to wokół was byłaby ciemność, czerń nieprzenikniona. Ani jeden promień słońca nie przedostałby się na ziemię. Tak ogromna liczba duchów niebieskich zbuntowana jest przeciwko Panu Bogu. I najmilsi, rzeczywiście w tym momencie, po tym buncie, to co też jest powiedziane, że pycha największego została złamana pokorą najmniejszego. Że najmniejszy staje w obronie Boga i Bóg złamie pychę największych aniołów pokorą najmniejszego. Często tak w historii Kościoła też było, że pycha królów łamana była pokorą maluczkich. Dosłownie. I najmilsi, idąc dalej za tym światłem objawienia, analizując ten grzech, od tego momentu zaczyna się historia zła. Nie jest ono stworzeniem w rozumieniu, że Bóg stworzył zło. Jest ono związane z darem wolności i z odrzuceniem Boga. Zło związane jest z tym ogromnym darem wolności i odrzuceniem Stwórcy. Odrzucenie Stwórcy jako tego, który jest źródłem wszystkiego, sprawia, że poza nim jest pustka. I szatan, mówią teologowie, nie uznał swojego grzechu i za wszelką cenę chce udowodnić Stwórcy, że miał rację. Że człowiek nie był godny tej miłości, do której został powołany. Że człowiek nie był godny tak wielkiej łaski, jaką Bóg mu objawił. A szczególnie nie był godny Chrystusowego krzyża. Że sam Bóg umiera za człowieka na krzyżu. Dlatego też każdy grzech człowieka daje sposobność demonom, którzy jak oskarżyciele krzyczą do Boga, zwracają się do Niego, to co mówi Biblia, oskarżyciel braci stoi i oskarża nas. Każdy grzech jest oskarżeniem, jest za tym, że szatan miał rację, a Bóg mówi nie. Miłosierdzie jest bez granic. Człowiek jest tak słabym stworzeniem, rzeczywiście, że Bóg okazuje mu miłosierdzie do końca, ale dopóki jest w drodze. Potem Bóg stwarza człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Umieszcza go w raju, zasadza mu ogród, wspaniały ogród. Mówi do człowieka, wszystko jest Twoje, dziecko. Możesz korzystać z wszystkiego, co jest. Nie zbliżaj się tylko tam, w środku ogrodu jest drzewo poznania dobra i zła. Nie zbliżaj się, nie dotykaj, bo umrzesz. Jak ogromne zaufanie Bóg skierował w stronę człowieka i wszystko mu dał. Nawet możliwość wybrania tego, co jest złe. Wszystko jest Twoje. Wszystko. I ostrzega, jak najczulszy ojciec, najdelikatniejsza matka, nie dotykaj tam, bo umrzesz. I się okazuje, że człowiek pozostawia wszystko, idzie i wyciąga swoją rękę przeciwko sobie, bo wyciąga po owoc z drzewa poznania dobra i zła. Mówimy, jest to drzewo wiedzy. Zapamiętajcie to słowo. Drzewo wszelkiej wiedzy i dobra i zła. Czyli tragedia ludzkości wydarzyła się przy drzewie wiedzy, drzewie poznania w raju. Co się stało? Szatan uwił sobie gniazdo na tym drzewie wiedzy. Kiedy niewiasta podchodzi, on odzywa się do niej jako kusiciel, przyjmuje postać węża i zadaje to perfidne, złośliwe pytanie. Czy to prawda, że Bóg zakazał wam spożywać z owoców tych drzew w raju? Nie, mówi. Możemy. Bóg mówił tylko o tamtym jednym drzewie. Nie jedzcie, bo pomrzecie. O nie, mówi. Nie. On wie, że nie pomrzecie. Ale wie też, że kiedy zerwiecie i zjecie owoc, będziecie jak Bóg. Znali dobro i zło, czyli posiądziecie wszelką wiedzę. I wówczas niewiasta wyciąga rękę i spożywa ten owoc i niesie go mężczyźnie. To jest moment, kiedy trucizna tych owoców wchodzi w naturę świata. Wszystko zostaje całkowicie zaburzone. Ta trucizna, ten jad sprowadza przede wszystkim śmierć na człowieka i potem wszelkie konsekwencje, rozbudzone namiętności, a więc pycha żywota, pycha władzy, pycha posiadania, wszelkich namiętności, rozbudzone. Wszystko zostało zdruzgotane. Człowiek był tak cudownym stworzeniem przed grzechem pierworodnym, że duch miał władzę nad ciałem. Po grzechu stało się odwrotnie. To ciało ma władzę nad duchem. Żeby ująć w karby ciało, musimy się ciężko napracować, ciężko upocić. Dosłownie. I to jest ten moment, kiedy Bóg pojawia się znowu w raju i rozmawia. Dlaczego? Gdzie jesteś, Adamie? Ukryłem się, bo jestem nagi. Do tego momentu żyją w symbiozie, w pełnej symbiozie z prawem Boga i pomiędzy sobą. Od chwili grzechu wchodzi zło, wkrada się we wszystkie przejawy życia. Świat zostaje wywrócony do góry nogami. Jak mówią teologowie, to są zgliszcza tego, co zostało. To są zgliszcza. To człowiek wprowadził szatana w materię, bo to człowiek ściągnął na siebie, na cały świat materialny, konsekwencje grzechu pierworodnego. Czyli czyn człowieka zaburzył dosłownie porządek natury, że jest tyle zła. Że we wszelkich przejawach zło niestety się manifestuje. No i przychodzi śmierć. Śmierć przedziwna. Bóg rozmawia z Adamem. Ponieważ to uczyniłeś, mówi, będziesz umierał. Do szatana mówi, wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę. Między potomstwo twoje a je. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Ta ogromna katastrofa, która się wydarzyła, ściągnęła na człowieka przede wszystkim śmierć, która okazuje się nie jest tragedią człowieka, tylko jest dla człowieka w tym wypadku błogosławieństwem. Śmierć przychodzi jako lekarstwo na to zaburzone prawo natury, w którym człowiek żyje. Rozbudzone namiętności, bo Bóg mówi tak, człowiek odejdzie z raju, żeby nie wyciągnąć ręki i nie zerwać owocu z drzewa życia, bo w przeciwnym razie żyłby tak jak my, wiecznie. Co by to znaczyło? Że z chorobą, z cierpieniem, z krzyżem, z rozbudzonymi namiętnościami człowiek wszedłby w wieczność, czyli stan człowieka upodobniony byłby do stanu demonów, którzy umierają, cierpią i nie mogą umrzeć. Czyli żyłby wiecznie w rozkładzie, cierpiąc ogromne i fizyczne, i duchowe cierpienia i ze świadomością, że to się nigdy nie skończy. Dlatego przychodzi śmierć jako lekarstwo, jako błogosławieństwo dla człowieka. To jest ten moment. Bóg zapowiada, pada głos surowy, wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale też zapowiada Bóg Odkupiciela, że przyjdzie potomstwo, które narodzi się z niewiasty, zetrze głowę szatanowi. Szatan odniósł zwycięstwo, wygrał tą walkę tam, w raju. Ale przyjdzie ktoś, kto to wszystko zmiażdży. Ta głowa szatana zostanie zmiażdżona. I nikt zapewne przez całe wieki nie przypuszczał, że Bóg w swoim miłosierdziu będzie tak wspaniały, że sam poniesie konsekwencje grzechu człowieka. Że tym, który przyjdzie, aby spłacić dług, będzie sam Boży Syn. I tutaj trzeba by, myślę, kilka słów powiedzieć, żeby zrozumieć, co się stało. Że Bóg ponosi konsekwencje grzechu człowieka. Jest taka historia przepiękna. Pamiętam, kiedy ją pierwszy raz czytałem, byłem bardzo mocno wzruszony. Historia opisana prawdopodobnie na fakcie autentycznym. W dawnych czasach w miasteczku ludzie wybrali sobie człowieka bardzo uczciwego i szlachetnego, aby rozsądzał różne sprawy, aby podejmował za nich decyzje, aby on był takim sędzią. No i pełnił ten urząd przez wiele, wiele lat. Kiedy był już sędziwym człowiekiem, dojrzałym, mądrym, nigdy nie sprzeniewierzył się swojemu powołaniu. Zawsze starał się być sprawiedliwym i sprawiedliwie rozsądzał sprawy tych ludzi. Pewnego dnia przyprowadzono mu jakiegoś przestępcę. Kiedy zaczęto go przesłuchiwać, w czasie procesu okazało się, że ten człowiek to zaginiony syn tego sędziego. Został wykradziony przez złych ludzi, sprzedany w niewolę, potem uciekł, prowadził życie przestępcze. No i wtedy został złapany na gorącym uczynku i postawiony przez sąd. I wtedy ludzie mówili: człowieku, ty nie możesz sądzić swojego dziecka. Inni mówili, na pewno zostanie, żeby osądzić i uniewinnić tego bandytę. A on mówił, tyle lat wam służę. Pan Bóg postawił przede mną ogromne zadanie. Pozwólcie, że i stawię czoło temu trudnemu zadaniu, przed którym Bóg mnie postawił. Przesłuchano człowieka. Nie było wątpliwości. Popełnił przestępstwa, o które był oskarżany. Przyszedł czas ogłoszenia wyroku. Ten ojciec założył szaty sędziego i stanął, aby wydać wyrok. Wszyscy czekali, że coś wymyśli i go uniewinni. A on stanął i mówi do niego: człowieku, wiesz, o co cię oskarżają. Po przedstawieniu wszystkich zarzutów uznano ciebie winnym wszystkich zbrodni, które popełniłeś. Jesteś winny. Wielu ludzi z twojego powodu cierpi. Wielu być może będzie dźwigało krzyż aż do śmierci. Dlatego, aby chociaż po części zadośćuczynić krzywdom, które wyrządziłeś, zostajesz skierowany do pracy, na ciężkie roboty, aby to wszystko, co wypracujesz, służyło tym, których skrzywdziłeś i nałożył na niego ogromną grzywnę. Bardzo dużo pieniędzy. I tym samym skazał go na śmierć, bo wszyscy wiedzieli, że choćby do śmierci pracował, nigdy tego nie wypracuje. I wtedy ludzie mówili, jak to? Ojciec, taki okrutny człowieku, przecież obcego byś łagodniej osądził, a ty swojego syna, co on złego ci uczynił? A on nic nie mówiąc zdjął szaty sędziego i dopiero wtedy podszedł i objął swojego syna ramionami. Przytulił go do serca. Nic nie mówiąc, trzymał tą głowę przy sercu. Tak jakby chciał mu powiedzieć: dziecko, posłuchaj, jak bije moje ojcowskie serce dla ciebie. Po chwili, kiedy wszyscy patrzyli, co się dzieje, włożył rękę w zanadrze i wyciągnął dosyć spory mieszek i położył na boku i mówił: to jest dorobek całego mojego życia. Wszystko, co miałem, spieniężyłem. To jest pełne złota. Choćby 3 razy dano szansę życia mojemu synowi, nigdy by tyle pieniędzy nie zapracował. Dlatego sprzedałem wszystko, co mam i chcę za niego zapłacić, bo to jest mój syn. I ludzie wtedy mówią: człowieku, za bandytę oddajesz wszystko, co masz. A mówi: to mój syn. Kiedy mówili: zastanów się, co robisz. Proszę was, przyjmijcie to, ale dajcie mu wolność, bo to jest moje dziecko. Kiedy jeszcze nie potrafili tego zrozumieć, wówczas zdjął krzyż ze ściany i mówi: a zobaczcie, co uczynił Bóg. Kiedy człowiek zgrzeszył, posłał najcenniejszy skarb swojego jednorodzonego syna i on ceną jego krwi zapłacił za człowieka. To jest cena krwi za grzech człowieka, wszystkich ludzi, każdego, i mój, i twój. Chrystus zapłacił jako Bóg ceną swojej krwi. To jest historia, która może troszeczkę pomoże nam zrozumieć, co się stało, jak Chrystus rzeczywiście zapłacił za nas tą ogromną cenę. Wysłużył nam zbawienie. Każdy z nas kosztuje tyle, ile kosztuje bezcenna krew Chrystusa. Czyli nie ma ceny na ludzkie życie. I nikt nie ma prawa ludzkim życiem szafować. Nikt nie ma prawa przegłosowywać ludzkiego życia w parlamencie i zgadzać się na dobijanie ojców i matek czy zabijanie dzieci pod sercami matek. Nie ma takiego prawa. Nie można przegłosować prawa Bożego, bo cena człowieka to jest cena krwi samego boskiego Syna. Ukochani, to jest początek. Od tego momentu w raju rozpoczyna się historia zła. Pierwszy grzech bratobójczy. Kain zabija Abla. Wkrada się zło w świat. Szatan ma od tego momentu jakąś część władzy nad tym światem stworzonym. Chociaż trzymany jest cały czas na smyczy, to nie jest tak, że zło może robić, co chce. W Księdze Hioba czytamy, że szatan prowokuje Pana Boga, chce z Nim rozmawiać. Pan Bóg jakby wystawia szatana na próbę, mówiąc: co robisz? Przemierzam ziemię. Spotkałeś mojego przyjaciela Hioba, nie masz takiego sprawiedliwego jak on. A, mówi szatan, kto by cię nie miłował? Mówi. Żona, mnóstwo dzieci, piękne córki, wspaniali synowie, tysiące trzód, stada. Kto by cię nie błogosławił? Zabierz mu to, a zobaczysz, czy będzie cię błogosławił. I wtedy Pan Bóg zezwala mu: dobrze, możesz mu to uczynić. Michał Archanioł często malowany jest w ikonach czy w posągach. Stoi, depcze głowę szatana, trzyma go zdeptanego, tą węża czy też smoka, i łańcuch ma założony na jego szyi. To jest pewien obraz, symbolika, że szatan jest trzymany na smyczy, na łańcuchu. Całe to piekło jest trzymane na smyczy. Jednak tak daleko, jak ten łańcuch sięga, jest doza wolności zła. I czasem Pan Bóg może popuścić tego łańcucha. Albo my możemy wejść na ten teren, gdzie ten łańcuch sięga. Czyli człowiek może dać przyzwolenie złu, żeby działało w jego życiu. Wejść na ten teren, gdzie ta smycz sięga. Nie wolno tam wchodzić. I rzeczywiście Pan Bóg mówi do Michała Archanioła: popuść mu tego łańcucha, tej smyczy. Możesz mu to zrobić, ale jego nie dotykaj. I szatan zabiera mu wszystko. Zabiera mu dzieci, zabiera mu bydło, trzody. Hiob modli się, przeklina ten los, to, co go spotkało, ale Boga nie przeklina. Mówi: dobro przyjęliśmy z ręki Boga i zło musimy przyjąć. I znowu następna rozmowa. Pan Bóg prowokuje, mówi, jak tam, mówi do szatana, jak tam mój przyjaciel Hiob? Przeklina? A, mówi, nie przeklina, bo jego nie dotknąłeś. Jego dotknij, a zobaczysz. Tak jakby strata najbliższych, córek, synów, nie była dotknięciem człowieka, ojca. No ale to jest to diabelskie, dotknij jego. I znowu Pan Bóg mówi, popuść mu tego łańcucha, ale życie mu zachowaj, czyli znowu granica, dotąd. Możesz go dotknąć, ale życie mu zachowaj. Wtedy pogrąża tego Hioba we wrzodach, w chorobach, w tym wszystkim, aż w końcu Hiob siedzi na kupie obornika, gnoju, jak pisze w Biblii. Drapie się z grzebłem, przeklina nawet dzień, kiedy został poczęty, ale Boga nie przeklina. Przyjaciele mówią, człowieku, co to za Bóg, który tak ciebie obdarzył takim cierpieniem? Dobro przyjęliśmy z ręki Boga i zło musimy przyjąć. I co się okazuje? Wtedy Bóg staje w obronie Hioba. To jest mój przyjaciel. Gani jego przyjaciół, jego żonę. Mówi, on jest wierny do końca. Przywraca mu to, co miał. Daje mu jeszcze więcej i wspanialszych rzeczy, niż miał przedtem. Jaki z tego wniosek? Że kto się najwięcej napracował nad świętością Hioba? Kto najwięcej się napracował? Diabeł. Dokładnie. Szatan. Czyli zło Bóg w swojej wszechmocy wykorzystuje dla dobra. I to jest ta wielka mądrość Pana Boga, że nawet ze zła może wyprowadzić dobro. To jest ta wielka tajemnica, ten wielki cud, byśmy powiedzieli, że ten upór demona, który niszczy tego człowieka, zostaje przemieniony i on go wywindowuje na wyżyny świętości. Bóg zachowuje na dzień sądu wszystko. Aniołowie również zostali zachowani na dzień sądu. Przyjdzie czas rozliczenia. Nie niszczy Bóg tego, co stworzył, ale przyjdzie czas, kiedy każdy zda sprawę z tego, co uczynił. Kiedy stanie przed Bogiem, co dobrego uczyniłeś ze swoim życiem. I również aniołowie zbuntowani będą musieli stanąć i klęknąć przed Stwórcą. Zdać sprawę z tego, co otrzymali. Matka, ojciec, kapłan, nikt nas nie zwolni z odpowiedzialności. Przeżyłem kiedyś przedziwne doświadczenie, może niektórzy słyszeli. Każdy z ludzi miał swoje 5 minut, prawda, jak był młody. Ja też miałem takie swoje 10 minut. Po swojemu chciałem sobie życie układać. Nie zawsze było to zgodne z tym, co moi rodzice widzieli. Uprawiałem różne przedziwne, ekstremalne sporty. Skupię się na jednym epizodzie z mojego życia, poprzez który otrzymałem od Pana Boga ogromną łaskę. Na pewnym etapie zapragnąłem uprawiać taki przedziwny sport, któremu na imię spadochroniarstwo. Czyli wyskakujesz z samolotu, czy nad przepaścią, czy z mostu, lecisz w przepaść i otwierasz spadochron. To jest takie przyjemne, bo mnie fascynowało, co może czuć człowiek lecący w przepaść. Co może czuć ptak? Nie? No i wychowywany jestem nad lotniskiem, od dziecka na to patrzyłem, zawsze mnie to fascynowało. Kiedy skończyłem 18 lat, zacząłem uprawiać ten sport. Ryzykowaliśmy często, ale było to niezwykłe, wspaniałe uczucie. Do dzisiaj mam uprawnienia, w każdej chwili mogę do samolotu wejść i skakać. Nie skaczę na razie, nie mam czasu. Dlaczego o tym mówię? Bo Pan Bóg mnie w pewnym momencie bardzo dużo nauczył. Był taki moment, kiedy wyskoczyłem raz z samolotu, myśmy skakali na takich różnych typach spadochronów, jeszcze tych starszych. Wyskoczyłem, pamiętam jak dzisiaj, troszeczkę za długo leciałem, bez otwarcia, bo to trzeba na odpowiedniej wysokości otworzyć. Dosyć nisko było, no to pociągnąłem ten uchwyt i czekam, aż szarpnie do góry. A tu nic nie szarpnęło, tylko tak jakoś cały czas lecę z ogromną prędkością. Spojrzałem tylko do góry, a tam ciągnąłem tylko taki worek, który tak się telepał. I tak z prędkością około 180 km na godzinę grzałem do ziemi, bo tak się leci. 50 metrów na sekundę. I pamiętam, jak dzisiaj wtedy nie ma dużo czasu. Trzeba szybko odbezpieczyć zamki, zrzucić tą główną czaszę, bo ona kręci. Jak jest poplątane, to wszystko kręci we wszystkie strony. I wtedy otworzyć zapasowy spadochron. To był taki czas, kiedy to wszystko jeszcze było takie trochę starsze, bo to było tak ponad 20 lat temu. Chciałem otworzyć te zamki, szarpnąć, żeby zrzucić tą główną czaszę. I złapałem za te taśmy. A to był właśnie taki stary spadochron, który nie miał tych zamków. Trzeba było nożem się odcinać. a to są pasy parciane, jak ktoś widział, to są pasy takie grube, parciane, tego nie idzie zerwać. A te noże, jakbyście widzieli, to są takie śmieszne. I wtedy pamiętam, jak sięgałem ten nóż, to zobaczyłem, na jakiej jestem wysokości. I w jednej chwili zrozumiałem, że mam do uderzenia o ziemię może 5 sekund, może 5,5. I w tym czasie trzeba było się odciąć i otworzyć zapasowy. A zapasowy spadochron się otwiera 2 sekundy. Czyli pozostały, żeby się uratować, niecałe 3 może. Także w jednej chwili zrozumiałem, że to już jest koniec. Nie dam rady. Koniec. W jednej chwili głęboka świadomość, że umieram. Jak ja sobie uświadomiłem, że umieram, że to już koniec, to tak jakbym znalazł się w ogromnej białej kuli i w środku i ze wszystkich stron, ona się ruszyła we wszystkie strony, zobaczyłem całe swoje życie. Tak jakby zobaczyłem, w jednej chwili zobaczysz różne obrazy ze swojego życia. Zobaczyłem siebie jako maleńkie dziecko w łóżeczku i do tego momentu, gdzie wiszę na tym spadochronie. Pamiętam, zobaczysz ból i cierpienie ludzi, których skrzywdziłem, ludzi, którzy mnie skrzywdzili, grzechy. Przed oczyma twoimi staną obrazy, których nigdy sobie nie uświadamiałeś, że to wszystko w tobie jest i pamiętasz. I wtedy pojawia się też ogromny ból. Ja pamiętam, że największy ból, który w sercu się pojawił, związany był z tym, że ja już nigdy nic dobrego nie będę mógł zrobić. Że już nigdy nic dobrego nie uczynię. To było koszmarne. To był taki ból, który by rozdarł serce dosłownie. Oczywiście wyrzuty sumienia, to wszystko też, ale to, że kończy się coś, to było straszne. I w tym momencie usłyszałem dokładnie, co mam zrobić. Jak się uratować. Wiedziałem, co mam zrobić po kolei czynności. Wiedziałem, w którym miejscu mam chwycić, gdzie szarpnąć. Robiłem to automatycznie. Szarpnąłem, otworzyło się podarte, takie poharatane, ale wylądowałem, nic mi się nie stało. To wszystko działo się tak szybko, że nawet trudno sobie to wyobrazić. Spotkałem ludzi, którzy to przeżyli, którzy też byli w niebezpieczeństwie śmierci. Jeden pan, którego wyrzucono z pociągu w czasie wojny, Niemcy go wyrzucili pomiędzy wagony, to jemu to życie stanęło przed oczyma, kiedy spadał na tory, na wysokości metra. To tak szybko się dzieje, że to jest coś przerażającego. Dlaczego o tym mówię? Bo staniemy przed Bogiem i zdamy sprawę z tego zarządu, który otrzymaliśmy. Myślę, że od tego momentu już nigdy nikogo nie osądziłem i nie oceniłem. Nigdy nie wydałem wyroku na człowieka, bo widzę w nim całą tę tajemnicę. Ja sobie nie uświadamiałem, że wszystko, co przeżyłem, jest w moim sercu. Ale o tym zapomniałem. Nie mogę sobie teraz tego przypomnieć. A to nie była przecież śmierć. To był tylko moment, kiedy ja myślałem, że umieram. Kochani, każdy z nas stanie przed Bogiem. I każdy w oparciu o swoją świadomość, o wykształcenie, o wiarę, o to, co otrzymał, o odpowiedzialność, jaką na siebie wziął. Będziemy rozliczeni na pewno. My, chrześcijanie, ufamy, że przy Bożej pomocy wypełnimy swoje zobowiązania wynikające z powołania bycia matką, ojcem, dziadkiem, babcią, teściową, kapłanem, że wywiążemy się z tego powołania. Bo wierzymy, że Chrystus rzeczywiście jest tym, który zwyciężył i dał nam też nadzieję. Człowiek otrzymał łaskę przebaczenia do końca, bo my nigdy nie znamy całej prawdy. Dopóki jesteśmy w ciele, mamy szansę, jesteśmy w drodze. Jednak w momencie, kiedy staniemy przed Bogiem, skończy się czas łaski, miłosierdzia, a przyjdzie czas sądu.